Dzień dobry. Sardynia czeka na turystów, a słuchacze Radia RMF na polityczną rozmowę. Patryk Jaki, był wiceminister sprawiedliwości i europoseł, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana redaktora i witam państwa.
Czy dziwi coś pana jeszcze w krajowej polityce, czy z takim stażem politycznym już niewiele?
No, przyznam szczerze, że już niewiele mnie dziwi, ale szczególnie polska opozycja ciągle nie przestaje mnie zadziwiać, bo w tej chwili to, co się dzieje, to już nie jest, to nawet nie jest taka opozycja wobec PiS-u, ale to już jest opozycja wobec państwa, no bo takie nawoływanie do tego, żeby własnemu państwu odebrać środki, czy zabrać kolejne kompetencje, no to jest, można powiedzieć, unikalna forma działalności w skali całego świata.
No widzi pan, ale są tacy, których dziwi to, co dzieje się w Zjednoczonej Prawicy. Solidarna Polska jakiś czas temu głosowała przeciw, czy był sprzeciw wobec Funduszu Odbudowy. Teraz Jarosław Gowin i jego partia Porozumienie no ma wspólnego kandydata na rzecznika praw obywatelskich, ale jest to wspólny kandydat z opozycją. Co się dzieje w koalicji? Czy ona w ogóle jeszcze istnieje, czy tylko na papierze?
Znaczy koalicja cały czas istnieje, no bo ja specjalnie nawiązałem do opozycji, żeby państwu pokazać, że no w każdym demokratycznym państwie potrzebna jest opozycja, która będzie pokazywała błędy, bo to jest konstruktywne. Natomiast ponieważ my mamy opozycję, która się nazywała opozycją totalną, no to niestety poważna dyskusja o państwie może się toczyć tylko wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy.
No ale wróćmy do tego, co tam się dzieje. Choćby wokół wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich.
No to tak, no to jest rzeczywiście sytuacja, mówiąc delikatnie, niekomfortowa, no ale być może wreszcie to sprawi, że będzie wybrany, że zostanie wybrany jakiś kandydat, który jest tego warty, no bo ja chcę państwu powiedzieć, że ja nie chciałbym, już to mówię osobiście, powtórki z pana Bodnara, bo nie chciałbym mieć Rzecznika Praw Obywatelskich, który widzi tylko na lewe oko.
No dobrze, to widzi pan szansę, że tym rzecznikiem będzie profesor Wiącek, skoro prawie cała, znaczy właściwie cała opozycja, no może na razie poza Konfederacją go popiera, no i Porozumienie Jarosława Gowina również.
Znaczy, będziemy analizowali tę sprawę. Znaczy, jesteśmy na etapie analizowania pracy pana profesora. Zobaczymy, jaki program przedstawi. Niewykluczone, pewnie konieczne będzie również spotkanie z Solidarną Polską i wtedy podejmiemy decyzję, czy ta kandydatura sprawi, że będziemy mieć rzecznika praw obywatelskich wszystkich Polaków.
No dobrze, a w tej chwili która z tych kandydatur jest bliższa panu, pana sercu? Lidia Staroń, senator niezależna, rzecznik ludzkich spraw, pokazała to wielokrotnie, czy właśnie profesor Wiącek?
To znaczy, tak jak mówię, profesor Wiącek jest dla nas nową postacią, dlatego będziemy analizowali jego dorobek i program i wtedy będziemy w stanie się, wtedy ja również będę panu się w stanie wypowiedzieć. Natomiast ja osobiście nie ukrywałem, że jestem fanem kandydatury, którą zaproponował pan prezydent Jan Rokita. To by był, uważam, kandydat, który mógłby połączyć opozycję z koalicją i nietuzinkowy, intelektualnie silny. Taki w Polsce jest potrzebny.
Problem w tym, że chyba prezydent nie konsultował tego z Janem Rokitą i on chyba nie do końca o tym wszystkim wiedział. A w co gra Jarosław Gowin dzisiaj, panie pośle, jak pan na to patrzy? Bo z jednej strony jest cały czas w koalicji, z drugiej wyraźnie jest przeciw. Chce wyjść z niej? Robi wszystko, żeby wyjść?
Nie jestem przekonany, że dalej Jarosław Gowin chce być w koalicji, natomiast no, to jest tak, że koalicja ma to do siebie, że składa się z kilku partii, no i to jest, to nie, gdybyśmy się we wszystkim zgadzali, to bylibyśmy w jednej partii.
No tak, ale do tej pory takich różnic nie było. Jarosław Gowin po raz kolejny staje w poprzek.
To prawda, no ale z drugiej strony też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że nie ma w tej chwili kandydata, który byłby w stanie połączyć wszystkich na Rzecznika Praw Obywatelskich. No i być może musimy się głębiej zastanowić nad tą sprawą wewnątrz obozu.
Jest możliwość przyspieszonych wyborów, jak pan na to patrzy? Bo dziennikarze bardzo często analizują, pytają poza kulisami. Oczywiście kolorowe rozmowy są takie, że wiele osób twierdzi, że na wiosnę, oczywiście przyszłą, nie tę, którą mamy teraz, takie przyspieszone wybory mogłyby się odbyć.
No, mam nadzieję, że tak się nie stanie. Uważam, że są na to małe szanse. Póki co dalej mamy większość, mamy podpisany wielki program Polski Ład, który gdyby pan zestawił na przykład, można go krytykować oczywiście, ale proszę zauważyć, że on dotyka wszystkich ważnych sfer funkcjonowania naszego państwa, życia Polaków. Natomiast po drugiej stronie mamy opozycję, która wczoraj zajmowała się zbieraniem podpisów pod likwidacją TVP Info, czyli można powiedzieć najważniejszej rzeczy dla Polaków. W związku z powyższym my mamy z czym dalej rządzić, mamy konkretny program i nie widzę żadnych powodów, dla których mielibyśmy teraz przeprowadzać wybory.
Ale ta opozycja, o której pan mówi, właśnie mówi, że Nowy Ład to jest program na wybory. Program wyborczy.
No to nawet idąc tym tokiem rozumowania, no to oczywiście my mielibyśmy Nowy Ład, a oni mieliby, oni by szli z likwidacją TVP Info. Dlatego można by było powiedzieć, że lepsza opozycja nam się dawno, nie, lepsza opozycja pewnie nam się nigdy nie trafi. Ale mimo wszystko pamiętajmy, że wybory to jest pewnego rodzaju zamieszanie. My wychodzimy teraz z pandemii, musimy się skupić na tym, aby zbudować jeszcze silniejszą gospodarkę, a nie na kolejnych wyborach. W związku z powyższym jestem przekonany, że wybory to jest ostateczność.
Panie pośle, Roman Giertych mówi, że PiS boi się profesora Wiącka, jeśli chodzi o kandydata na rzecznika praw obywatelskich, bo to oznacza rozpad Zjednoczonej Prawicy i koniec Prawa i Sprawiedliwości.
Pobożne życzenia pana mecenasa. Nic takiego się oczywiście nie wydarzy.
A dlaczego?
Dlatego, że no, tak jak mówię, to jest kandydatura, która jest co najmniej godna tego, żeby ją przeanalizować, a na pewno nie może być, a nawet gdyby uzyskała negatywną opinię, to na pewno nie jest to kandydatura, która by spowodowała rozpad koalicji.
Panie pośle, wiemy, że prokuratura zbada doniesienie Najwyższej Izby Kontroli w sprawie wyborów kopertowych, ale pytanie, czy dopatrzy się zaniedbań, bo skoro prokurator generalny, minister Zbigniew Ziobro mówi, że stoi w tej sprawie po stronie premiera, no to chyba tak jakby sugerował prokuratorom, jakie stanowiska mają zająć.
W tej sprawie to trzeba sobie powiedzieć jasno. Znaczy, mimo że Państwo bardzo dobrze wiecie, że ja i cała Solidarna Polska mieliśmy ogromne spory z panem premierem Morawieckim, szczególnie te dotyczące oddawania kolejnych kompetencji Unii Europejskiej, bo zresztą w tej sprawie w ogóle ja często mam już ochotę ubrać taką koszulę Rejtana, krzycząc, że w Polsce dzieje się naprawdę coś złego, a wiele osób tego nie dostrzega, że w tej chwili, jak myśmy wchodzili do Unii Europejskiej, to umawialiśmy się na wspólny rynek, wolne granice, a w tej chwili jest tak, że mi jest nawet ciężko wskazać kompetencje, znaczy mi jest ciężko wskazać obszar funkcjonowania państwa, w który Unia Europejska nie jest w stanie zaingerować. I tu chodzi o to, czy Polacy mogą się jeszcze rządzić w własnym kraju, ale mimo to, mimo tych różnic, w tej sprawie pan premier ma stuprocentową rację. Bo ja przypomnę państwu, jak wyglądała sytuacja. To znaczy, sytuacja wyglądała tak, że po pierwsze prawo. Konstytucja zobowiązuje nas do tego, żeby przeprowadzić wybory raz na 5 lat. Konstytucja. Gdyby te wybory nie zostały przeprowadzone, to przypominam państwu, że nie można byłoby podpisać ustaw, nie miałby kto podpisać ustaw, czyli nie byłoby tarczy, która uchroniła miejsca
No
przedsiębiorców,
tak,
nie byłoby.
tylko dobrze też, bo to premier o tym mówi. Dobrze wiemy, że tam zostało wydane ponad 70 milionów na wybory, których nie było, stąd opozycja no, szuka winnych, tak? Ja spytam pana, kto poniesie za to odpowiedzialność?
No to właśnie, no to pytanie, kto jest winny? Znaczy, przypominam, że my chcieliśmy, znaczy, my robiliśmy wszystko i pan premier również robił wszystko, żeby te wybory się odbyły zgodnie z terminem konstytucyjnym. Natomiast z jednej strony mieliśmy blokadę jednego koalicjanta i nie mogliśmy tego przeprowadzić, a z drugiej strony mieliśmy blokadę opozycji, która zaapelowała do samorządów, żeby tych wyborów nie przeprowadzały, dlatego że miała osobistą motywację. Chciała wymienić słabego kandydata, jakim była Małgorzata Kidawa-Błońska, i dlatego zablokowała państwo. I dlatego te wybory się nie odbyły.
Kto
A ja
powinien
chcę państwu
ponieść
przypomnieć.
odpowiedzialność? Jeszcze krótko.
To znaczy, to jest ta cała sprawa, to jest wina opozycji, dlatego że chcieli wymienić Kidawę-Błońską na innego kandydata i dlatego zablokowali państwo.
To jeszcze jedna sprawa na antenie radiowej, panie pośle. Dziś pogrzeb zamordowanego i porwanego przez pedofila 11-letniego Sebastianka. Mordercy grozi, jak wiemy, dożywocie. Solidarna Polska w środę zapowiedziała zaostrzenie kar. Mnie się zapala od razu lampka i spytam tak, który to już raz politycy zapowiadają i niewiele się zmienia. Wy rządzicie od
Nie,
6 lat.
ma pan rację, redaktor, w tej sprawie. Znaczy, my ciągle, któryś raz już wnosimy projekt kodeksu karnego, nowelizacji kodeksu karnego, i on ciągle jest blokowany. A pamiętajmy, że gdyby wcześniej został uchwalony, ciągle przez kogoś jest blokowany, a gdyby wcześniej został uchwalony, no to, to prawdopodobnie ten chłopczyk by żył. Dlatego, że przypomnijmy, że to jest pedofil, który już po raz pierwszy raz został złapany na przestępstwie i niestety dostał karę nieizolacyjną. I gdybyśmy byli na przykład w Stanach Zjednoczonych, to on po prostu przez wiele lat, albo może nawet do końca życia nie ujrzałby, nie wyszedłby z więzienia i ten chłopczyk by żył. A w Polsce niestety kary są dalej zbyt niskie, bo to nie jest tak, że szczególnie dla tego typu przestępstwa, bo to nie jest tak, że tylko nieuchronność. Przede
Pytanie.
wszystkim widać w takich sprawach, że również to, jak długo jest odizolowany pedofil od społeczeństwa, również ma znaczenie. Dlatego apelujemy do wszystkich polityków, żeby uchwalili wreszcie naszą nowelizację
A no
kodeksu
właśnie,
karnego.
ale to ja zapytam, kto rządzi w Polsce i do kogo ten apel, ale te pytania padną już na antenie nieradiowej, a w RMF24.pl. Przypomnę, Patryk, jaki jest naszym gościem. Do usłyszenia za moment w internecie.
Dziękuję bardzo.
Panie pośle, to wrócę z tym pytaniem. No, od 6 lat, tak, rządzi Zjednoczona Prawica w Polsce, a nie opozycja, więc tutaj mówienie, że opozycja wam przeszkadza zmienić prawo, no chyba nie jest do końca nie jest do końca tym, o co rzeczywiście chodzi, panie pośle.
To znaczy tak, no tak jak wspomniałem, my ciągle natrafiamy na jakieś blokady z tym kodeksem karnym. Albo część koalicji jest sceptyczna, albo mieliśmy blokadę po stronie innej części władzy wykonawczej, albo po stronie opozycji. No i rzeczywiście jest tak, że przecież nowelizacja kodeksu karnego została już uchwalona, ale trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Ciągle są jakieś blokady, ale mam nadzieję, że śmierć tego dziecka spowoduje, że wielu polityków dojdzie do konkretnej refleksji i tym razem się to zmieni. Ja bardzo przepraszam, ale mam zapalenie gardła niestety. Nie chciałem Państwa zawieść dzisiaj i dlatego mimo wszystko jestem.
Nie będę Pana męczył długo, ale jeszcze mam kilka pytań. Mam nadzieję, że wytrzyma Pan jeszcze chwilkę z nami, dobrze?
Bez problemu.
Bardzo proszę, dziękuję.
Tylko przepraszam za swój głos.
Słuchacze to wybaczą na pewno, ale spytam jeszcze o coś. Pan to pamięta, ja to pamiętam i pewnie większość słuchaczy również. To było chyba z 8 lat temu. Premierem był Donald Tusk. On obiecywał wtedy przy podobnej sytuacji chemiczną kastrację pedofilii. Na słowach się skończyło. Czy dzisiaj też to nie jest taka sztuka dla sztuki? Dla kampanii wyborczej na potrzeby politycznych punktów dzisiaj rzucacie taki pomysł zaostrzenia kar, a i tak nic z tego nie wyjdzie.
No to tak jak mówię, akurat nasze środowisko jest w tej sprawie konsekwentne, no ale my mamy za mało posłów, mamy tylko 19 posłów, żeby musimy przekonać inne środowiska. I tak jak mówię, nawet nam się udało raz, że ta ustawa została uchwalona, tylko wylądowała w Trybunale i dalej tam jest. W związku z tym, to jest raz, a dwa, jeżeli chodzi o kwestię pedofilii, to udało nam się zrobić naprawdę najwięcej ze wszystkich akurat formacji, dlatego że przypominam, że dalej istnieje rejestr pedofilii, to jest nasze duże jednak osiągnięcie. Również w Europie to jest rozwiązanie, które nie jest wszędzie spotykane. Natomiast rzeczywiście no tak jest, że w Polsce większość karnistów uważa, że tylko nieuchronność kary, a nie surowość. No i w tym wypadku my się nie zgadzamy i próbujemy również, korzystając z pana audycji, przekonać wszystkich, że w przypadku najcięższych przestępstw pedofilskich powinna być proporcjonalna kara.
Stąd czyli jaka? Bo jemu grozi dożywocie to, co kara śmierci?
Nie, no to no właśnie. Przypomnijmy, że pierwsza nie kara, znaczy my proponujemy przede wszystkim, żeby w takich sytuacjach nie było kar nieizolacyjnych, bo przypominam, że ta osoba została złapana na przestępstwie pedofilii w 2008 roku i ku memu zdziwieniu otrzymał karę nieizolacyjną, w związku z powyższym środki wolnościowe i dlatego mogła się zdarzyć ta zbrodnia, bo w innym wypadku, gdyby sędzia postąpił inaczej, no to dziecko by żyło.
Mam orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kopalni w Turowie. Pan, jako były wiceminister sprawiedliwości, wzywa do nierespektowania tego orzeczenia, no bo chyba to nie jest wyrok. Nie ma tu sprzeczności, że ktoś, kto dbał jakiś czas temu jeszcze o właśnie prawo, dzisiaj nawołuje, żeby to prawo łamać?
Nie, to nie jest złamanie prawa, to wręcz CUE złamało prawo. Ja chcę Państwu powiedzieć, że to oczywiście nie jest wyrok, to jest postanowienie, a to ma zasadnicze znaczenie, dlatego że jeżeli chodzi o w ogóle wykonywanie wyroków CUE, to Polska należy do chlubnych wyjątków w skali Europy. Jest wiele państw, które nie wykonało dużej ilości wyroków CUE w Europie. Wyroków, a to jest tylko postanowienie. Pragnę zauważyć, bo wyroku w tej sprawie nie ma, ale w ogóle Polska nie bardzo ma jak wykonać to postanowienie, nawet gdyby chciała, dlatego że jak Polska może zakazać prowadzenia działalności gospodarczej firmie, która zresztą ma wiele kapitału prywatnego, jest na giełdzie, musiałaby złamać własną konstytucję, bo ja przypominam, że to właśnie konstytucja mówi, że ograniczyć działalność gospodarczą można tylko w wyjątkowych przypadkach. W związku z powyższym my musielibyśmy zmienić ustawę, żeby wykonać to postanowienie, musielibyśmy zmienić ustawę, łamiąc konstytucję. W związku z powyższym, no moim zdaniem, jedyną konsekwencją może być to, żeby skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o to, co zrobiły, tak samo zresztą zrobiły Niemcy, że CUE przekroczyło swoje kompetencje. No nie może być tak, że CUE wkracza w nie swoje kompetencje i to zresztą nie jest przypadłość Polski, tylko wszystkich państw.
Panie ministrze, czemu nie mogliśmy się z Czechami dogadać wcześniej? To nie jest sprawa nowa sprzed tygodnia czy miesiąca, tylko sprawa sprzed wielu lat. Może po prostu zabrakło tutaj no, takiego i zdrowego rozsądku i trzymania ręki na pulsie.
No wie pan, ale czasem można się dogadać, ale czasem to jest tak, że jeżeli Polska ma rację, a w tej sprawie ma 100% rację, no to dlaczego miałaby coś Czechom płacić?
No nie, ale to można było tak, porozmawiać, jak sąsiad z sąsiadem.
Ale z tego co wiem, no to rozmowy się odbywały, tylko rozumiem, że nie doszło do porozumienia, bo to nie jest tak, że pamiętajmy, że my mówimy o bardzo specyficznym przedsiębiorcy który ma kopalnie, ma udziały w kopalni nie tylko w Czechach, ale w Niemczech. I wszystkie kopalnie w tych okolicach, w okolicach Turowa, to znaczy prawie 9 kopalni, jakoś mogą działać, tylko Polska nie może działać, używając zresztą przy tym jakichś kompletnie absurdalnych argumentów, mianowicie takich, że rzekomo, znaczy
No i
nieudowodnionych
ja
argumentów,
wiem, tylko że gdyby
że
polski premier pojechał do Pragi, spotkał się z czeskim premierem, albo polski minister środowiska porozmawiałby z tamtejszym, może sprawy w TSUE by nie było.
ale z tego, co wiem, to regularnie rozmawiają i rozmawiali. Tylko tak jak mówię, no, Czesi chcieli, Czesi oczywiście konkurują z nami. Akurat ten przedsiębiorca konkuruje z nami, również mając kopalnię w Niemczech, dlatego bardzo chętnie zamknie naszą, bo wtedy będziemy musieli skądś energię brać. A pamiętajmy, że ten wniosek popierają również Niemcy. A pamiętajcie Państwo, że jeżeli wygasi się u nas kopalnie, nie mamy jeszcze atomu, no to nam pozostanie tylko kupowanie gazu z Nord Stream 2. I być może o to toczy się większa gra. I apelowałbym, żeby zobaczyć tą szerszą perspektywę w tej sprawie.
Wczoraj mieliśmy Europejski Dzień Sąsiada. Jesteśmy z Czechami w grupie V4, tworzymy Trójmorze. Czy to jest zdaniem pana w ogóle jeszcze wiarygodne dla Polski sąsiad, czy już nie? Skoro zamiast załatwić takie sprawy, jak to w rodzinie czasami bywa przy wspólnej kolacji, no jest sprawa w TSUE, no to trochę przekracza takie dobro sąsiedzkie, wydaje mi się, kontakty i relacje.
Znaczy my musimy budować, my musimy robić wszystko, żeby zbudować dobre relacje. Taka sprawa się wydarzyła, natomiast i trzeba ją wyprostować. Polski premier próbuje to zrobić. Natomiast to nie zmienia faktu, że mamy interesy z Czechami, w ogóle z całą Grupą Wyszehradzką, o której pan wspomniał, wspólne, jeżeli chodzi o przyszłość. Dlatego wielki projekt Trójmorza musi być kontynuowany, bo to jest również w interesie Czech, jeżeli rozumieją szeroką politykę,
Pytanie, czy
jeżeli
rozumieją,
rozumieją to, co
skoro
się dzieje.
tutaj tak się zachowują. Panie pośle, jakie sankcje wobec Białorusi są możliwe? Wiemy, że te sektorowe dopiero mają być podjęte ewentualnie na posiedzeniu 21 czerwca, czyli za właściwie prawie 4 tygodnie. Długo. Dlaczego trzeba tak długo czekać? Jak pan myśli, jakie te sankcje mogą być, żeby rzeczywiście Łukaszenka odczuł na własnej skórze ich ciężar?
Znaczy, po pierwsze, to nie jest Łukaszenka, tylko tak naprawdę na Białorusi rządzi Putin. I chwilę potem, jak Putin zauważył, jak Stany Zjednoczone i Unia Europejska zachowały się wobec projektu Nord Stream 2, to po prostu uznał, że może i dlatego przeprowadził ten atak. To Putin de facto, w mojej ocenie, przeprowadził ten atak na ten samolot. I ja chcę Państwu powiedzieć tak, że to jest wręcz zdumiewające. To jest wręcz zdumiewające, jak politycy różnego rodzaju elity europejskiej nie potrafią wyciągać wniosków z historii. Nie potrafią wyciągać wniosków z Monachium na przykład, gdzie już raz zobaczyli, że nie można negocjować z tyranami, uposażać ich w strategiczne projekty, bo potem wychodzi tak, że ani nie ma honoru, wojnę energetyczną i tak będą mieli, dlatego że to tylko naiwni ludzie łudzą się, że Putin nie wykorzysta Nord Stream 2 na przykład do szantażowania Ukrainy.
No
I z
właśnie.
jednej strony, Niemcy zawieszają tabliczki wszystkim z napisem praworządność i demokracja, a z drugiej strony w sposób bezczelny tą demokrację i wolność łamią, budując Putinowi potężne narzędzie szantażu. W związku z powyższym, tu z jednej strony mówią, że nie podoba się sprawa Nawalnego, a z drugiej strony po cichu wzmacniają Putina.
I
No
mamy
nie da się w ten
Bidena,
sposób, hipokryzja.
który daje zielone światło dla Nord Stream 2. Zostaliśmy zdradzeni, panie pośle, w takim razie?
No, znaczy, trzeba sobie powiedzieć też wprost, że Biden prawdopodobnie zgodził się na Nord Stream 2 ze względu na naciski Niemiec, które ciągle wszystkich pouczają o demokracji i praworządności. A tutaj zachowują się w taki sposób, że wręcz skandaliczny. W związku z powyższym, no Polska rzeczywiście, polityka zagraniczna, stoi teraz przed bardzo poważnym wyzwaniem.
A może okazało się nieskuteczne, skoro stawialiśmy właśnie na takiego partnera, jakim są Stany Zjednoczone, który dzisiaj zmienił wektor polityki i już jesteśmy sami.
Znaczy, po prostu Polska próbuje grać na wielu fortepianach. To nie jest tak, że myśmy tylko stawiali na Stany Zjednoczone. Przecież myśmy brali pod uwagę to, że Biden może wygrać wybory. Chociaż znając zapowiedzi ich wcześniejsze, no to można było, niektórzy pewnie sądzili, że akurat ich polityka wobec Rosji i Nord Stream 2 się zmieni. Pamiętamy zapowiedzi sekretarza Blinkena, który zresztą nawet przy swoim przesłuchaniu, przy nominacji na sekretarza stanu przed Komisją Stanów Zjednoczonych mówił twardo przeciwko Nord Stream 2. No ale jak Państwo widzicie, tutaj Niemcy osiągnęły swoje. Ja bym tutaj apelował przede wszystkim do tego, żeby obudzić opinię publiczną w Europie i tworzyć ogromny nacisk na właśnie Niemcy, które na sztandary sobie wyciągają hasła, które sami bezczelnie łamią.
No to wrócę do Białorusi. Jakie są nastroje w Parlamencie Europejskim, jak pan myśli, jaki tu może być rozkład sił? Czy rzeczywiście te sankcje, o których mówimy, w jaki sposób zmienią stanowisko Mińska?
Znaczy, ten rozkład sił jest tradycyjny, to znaczy jest wielu zwolenników Rosji, ci, którzy są zwolennikami Rosji, no to udają, że coś robią, czy udają, że chcą coś zrobić, a w ostateczności, dlatego między innymi sankcji gospodarczych nie udało się jeszcze uchwalić, dotkliwych, ponieważ są państwa, które robią interesy z Putinem i nie chcą mu podpaść. I to jest po prostu przykre. Dlatego, że to są najczęściej te państwa, które opowiadają, że w Polsce nie ma demokracji, a z Putinem cichutko sobie robią interesiki.
Czyli kto?
To jest po prostu, no na przykład Niemcy są najlepszym przykładem państwa, które jest najbardziej prorosyjskie, jeżeli chodzi o fakty, a nie o kwestie semantyki. Natomiast jest dużo więcej takich państw, które przecież robi twardą politykę z Rosją i to nie żadna tajemnica.
Europoseł Róża Thun, do niedawna członkini Platformy Obywatelskiej, pisze list do Parlamentu Europejskiego, w którym wzywa, żeby wprowadzić i to szybko mechanizm warunkowości, pieniądze za praworządność. Jak pan myśli, czy w tej kwestii wygra Róża Thun?
Znaczy może wygrać, tylko że wtedy przegra Polska. I to jest w ogóle tragedia, że my z ambasadorów naszego państwa wybieramy polityków, którzy swoją działalność koncentrują na tym, aby odebrać własnemu państwu pieniądze, czy odebrać własnemu państwu kompetencje. Znaczy oczywiście jakby historia targowicy w Polsce jest bardzo długa, natomiast no to jest wręcz coś niesamowitego i ja mam nadzieję, że Polacy będą z tego wyciągali wnioski, bo to jest, bo tego typu zachowanie to jest zachowanie antypaństwowe. I tylko państwa decyzja w wyborach może sprawić, że ono zostanie
To
zmienione.
zostawmy na boku motywację, ale ja spytam, czy jest to fizycznie możliwe, żeby rzeczywiście taki mechanizm szybko wprowadzić?
Znaczy ten mechanizm został już
No tak,
wprowadzony,
ale
to
w
znaczy
kontekście tych pieniędzy, na które czekamy teraz, myślę o tym funduszu odbudowy, coś, co ma rozruszać także i polską gospodarkę.
to znaczy tak, ja chciałbym, żeby tak nie było. Natomiast przestrzegałem, głośno mówiłem przed tym, żeby się zgadzać na rozwiązania ustrojowe, mówiąc o tym, że jeżeli my się zgodzimy na oddawanie kolejnych kompetencji, to prędzej czy później i tworzenie narzędzi politycznych, które będą uderzały, mogą uderzyć w Polskę, to prędzej czy później z tych narzędzi Unia Europejska skorzysta. No są politycy również w naszym obozie, którzy twierdzą, że nigdy tak się nie stanie. Czas pokaże, kto miał rację. Ja powiem tylko tyle. Ja chciałbym się mylić.
Wczoraj Deutsche Welle podało taką informację, że Bruksela chce mieć większą kontrolę nad wydawaniem pieniędzy z funduszu odbudowy. Czy jest jakiś dowód braku zaufania do polskiego rządu, do polskich władz?
Czy jest to przede wszystkim dowód cynicznej gry, dlatego że pamiętajcie Państwo, że akurat Polska, jeżeli ktoś chciałby nas kontrolować, nasze środki, wydawanie naszych środków, to należy do państw od lat zresztą, do tych państw, które najlepiej wydają środki europejskie, gdzie jest bardzo mało zarzutów dotyczących nieefektywnego wykorzystania czy korupcji, a są takie państwa, które mają bardzo poważne oskarżenia, w tym wspomniane Czechy, gdzie grube pieniądze płyną do firmy, której udziały ma sam premier, prawda? Dlatego no, Polska akurat na tym tle wygląda naprawdę dobrze, ale ponieważ wygląda dobrze i Polska buduje swoją siłę, w perspektywie 10 lat ma zamiar dogonić, jest duża szansa, że dogonimy najważniejsze gospodarki, czy te duże gospodarki europejskie, no to dlatego Polska się nie podoba, no, ale nie podoba się również dlatego, że tu jest konserwatywny rząd. I
Tylko,
to
że
jest
o tą
pretekst zawsze
kontrolę
do tego,
też
żeby
apelowała
uderzyć.
opozycja, która obawia się, że te środki mogą pójść na przykład w stronę tych samorządów, które no, w jakiś sposób albo są związane, albo popierają dzisiejszą władzę, a nie popierają opozycji. Stąd ta ich kontrola, tak, chęć tej kontroli może być uzasadniona.
Znaczy, kontrola środków w ogóle jest zawsze uzasadniona. I w Polsce również musi być kontrola środków i będzie kontrola środków. O to nie należy się bać. Pamiętajcie Państwo, że te kontrole przecież ciągle się odbywają. Przecież opozycja też ma możliwość kontrolowania środków, które były wydawane do tej pory. I sami przedstawiciele opozycji, niektórzy twierdzili, że środki do tej pory były wydawane w Polsce po prostu obiektywnie nieźle. To są również dane Komisji Europejskiej. W związku z powyższym to jest na zasadzie takiej, że opozycja jest wyjałowiona intelektualnie. Jedyne, co ma państwu do zaproponowania, to kontrolę czegoś, co jest dobrze wydawane i likwidację, tak jak wspomniałem, jednej z telewizji. No to jest program opozycji. No śmiech na sali.
A docenia pan postawę Platformy Obywatelskiej w Senacie? Bo nie udało się przegłosować preambuły, ustawa teraz została podpisana przez prezydenta, no wszystko jest na takiej drodze, jaką chciał rząd.
Ma pan rację, mają ogromny wkład w historię polskiego kabaretu.
No ale mimo wszystko, czy pan doceni tę decyzję, no bo dzięki temu te pieniądze trafią do Polski szybciej niż wolniej.
A z tej perspektywy tak, ma pan rację, tak, doceniam.
To już nie będę pana męczył z powodu tego gardła, ale jeszcze jedno pytanie na koniec. Jako kibica piłki nożnej, jak pan myśli, jakie są nasze szanse na euro? Niektórzy już odliczają godziny wręcz do tego, co się stanie.
No ja rzeczywiście jestem fanem piłki nożnej, zresztą, zresztą za Polską zawsze jeździłem. Szkoda, że teraz nie mogę akurat przynajmniej tą pierwszą część pojechać. Nie. I mam nadzieję, że ta druga część mistrzostw, Polska będzie grała w tej drugiej części. Ja pamiętam zawsze nadzieje związane z Koreą, potem z kolejnymi mistrzostwami. Ogromne nadzieje, rozbudzone nadzieje, które szybko zderzały się z rzeczywistością. Teraz mam wrażenie, że jest inaczej. To znaczy, mimo że reprezentację personalnie mamy silną, no to te nadzieje są wyważone po wcześniejszych doświadczeniach. I może to spowoduje, że reprezentacja Polski z Robertem Lewandowskim, który jest przecież w sile wieku teraz, prawda, sprawi niespodziankę. Ja mam nadzieję, że Polska może być czarnym koniem. Wiele zależy od Sousy, czy będzie w stanie poukładać ten zespół i przestać eksperymentować, tak jak w ostatnich meczach niestety. Polska reprezentacja potrzebuje stabilności, bo personalnie należy do jednej z, no powiedziałbym, takiej zbliżającej się do czołówki, do czołówek personalnie, oczywiście gdyby spojrzeć personalnie na skład reprezentacji, do czołówki europejskiej, ale trzeba ten zespół dobrze poukładać.
To do jakiego etapu dojdziemy?
Oczywiście ja chciałbym, żebyśmy doszli do finału, ale nawet jak będziemy w półfinale, to nie będę narzekał.
Mówi pan jak wytrawny komentator sportowy. Gratuluję wiedzy. No i trzymam kciuki, żeby to rzeczywiście, o czym pan mówi, się udało. Patryk Jaki, były wiceminister sprawiedliwości, europoseł Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Dobrego i zdrowego dnia. Proszę się kurować i leczyć. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję panu redaktorowi i wszystkiego dobrego dla naszych słuchaczy. Dziękuję.